Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Dziś gościem Dnia Radia Gdańsk jest Anna Fotyga, europoseł PiS i była minister spraw zagranicznych. Rozmawia Michał Pacześniak.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Dzień dobry, witam.
Pani minister, czy sankcje, jakie są nałożone na Rosję w tej chwili, mają szansę zatrzymać Putina, przerwać tą krwawą wojnę? Nie w dalszej perspektywie, bo często od polityków słyszymy, że to jest dalsza perspektywa, ale teraz, teraz, gdy na Ukrainie giną ludzie.
O nie, wszystkie sankcje to jest dalsza perspektywa. Część tego trzeciego pakietu to już są sankcje, które bezpośrednio dotykają na pewno te, które są skierowane też wobec najbliższego otoczenia Władimira Putina, oligarchów. Polska dopomina się, jest właściwie liderem, pan premier Mateusz Morawiecki, prezydent, obydwaj panowie osobiście, jak najgłębszych, jak najdalej idących sankcji. Jak wygląda ta mapa w Unii Europejskiej, to wszyscy widzimy.
To może przypomnijmy jeszcze, jak wygląda.
Może proszę mi pozwolić jedno zdanie. Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na węglowodory, na import ropy i gazu. I to już niewątpliwie ma wpływ na finansowanie machiny wojennej, czyli na przyszłość wojny na Ukrainie. Ale oczywiście przede wszystkim Ukraińcy brojący tak bohatersko swojego kraju mają wpływ na ten los.
To pani minister, przypomnijmy tą mapę sankcji, bo tutaj jeden głos, bardzo ważny, głos Niemiec, mówiąc delikatnie, nie jest stabilny. Z jednej strony planowane i zakładane, obiecywane przez kanclerza sankcje na banki, z drugiej strony te sankcje nie wchodzą w życie w takiej formie, w jakiej miałyby wejść. No a po drugie ropa i gaz, która cały czas płynie w jedną stronę do Niemiec, a w drugą stronę pieniądze, które finansują tą wojnę.
No nie ma wątpliwości, że Niemcy są państwem, które ma i tak stara się przedstawiać całej reszcie społeczności międzynarodowej decydujący wpływ w Unii Europejskiej. Pozycja Niemiec, poglądy Niemiec wpływają również na zachowanie innych państw. To są przeważnie państwa powiązane różną siecią związków. No i są takie jak państwa bałtyckie i Polska, które zdecydowanie, nie patrząc na to, jakie trudności będzie to niosło, są zdecydowanymi zwolennikami jak najdalej idących sankcji. Jak wyglądała polityka niemiecka od bardzo wielu lat, jeśli chodzi o uzależnienie od węglowodorów rosyjskich? Wszyscy wiemy, ja osobiście od kilkunastu, właściwie od dwóch dekad nieodmiennie też o tym mówię, jeszcze od czasu, kiedy się kształtowała koncepcja Nord Stream 1. Myślę, że ta sytuacja trochę się zmienia, bo Niemcy jednak znajdują się pod poważnym naciskiem społeczności międzynarodowej i te trzy pakiety sankcji były uchwalone i myślę, że następne będą też uchwalane i Niemcy chcąc, nie chcąc jednak będą musiały się do tego stosować. Problem polega na tym, że muszą się bardzo szybko dostosować. Plan stopniowego odchodzenia od uzależnienia od Federacji Rosyjskiej nie wystarcza. Te dostawy trzeba przerwać natychmiast.
Pani minister, jak Europa poradzi sobie bez węglowodorów ze wschodu? Polska pod koniec tego roku będzie już w pełni niezależna. Tak, miejmy nadzieję, że się stanie. Ale Niemcy, Francja, Austria, która w 100% jest zależna od gazu.
Z Francją sytuacja nie wygląda tak źle. Francja stoi na energii
atomowej.
Na energii atomowej. Tutaj pod tym względem Francja w wielu sprawach jest naszym sojusznikiem, bo przecież my też na forum Unii Europejskiej walczyliśmy o stosowne zapisy dotyczące energii atomowej. Była też próba skierowania Unii Europejskiej za decyzjami Angeli Merkel, czyli odchodzenia od energii atomowej. To się na szczęście nie udaje. No cóż, prawdę powiedziawszy jest tak, że mnie oczywiście najbliższa ciało koszula. Ja się cieszę, że Polska tak intensywnie pracowała nad tym, żeby się uniezależnić i my to będzie przez pewien czas, jak mówi minister Naimski, Piotr Naimski, który jest z całą pewnością kluczową osobą w naszym gronie, która się zajmuje tymi sprawami, to przypuszczalnie będzie przez pewien czas kosztowne, bo musimy jakieś też tymczasowe rozwiązania przyjmować, ale my w dużej mierze już jesteśmy przygotowani, a od przyszłego roku już na pewno będziemy do tego przygotowani. Bardzo się cieszę, ja bardzo sprzyjałam takiej polityce, to jest wielka ulga. Polska, no zresztą wczorajsze obrazy też pokazały, pokazuje to, co robią Polacy przyjmując uchodźców. Polska jest liderem. Polska po prostu zachowuje się jak trzeba. Nie jestem bardzo z tego dumna.
Wróćmy jeszcze na moment do roli Niemiec. Dziś rano taka informacja dotarła do nas, że liderzy Unii Europejskiej zgodzili się co do eurointegracji Ukrainy. Proces się rozpoczął, to fragment tweeta premiera Litwy, z tego co pamiętam. A tymczasem kanclerz Niemiec jeszcze wczoraj, przed szczytem Unii Europejskiej w Wersalu, mówił o tym, że sprzeciwia się szybkiemu przystąpieniu Ukrainy do Unii Europejskiej. Dlaczego tak się dzieje?
Wie pan, ja przeżyłam już kilka procesów rozszerzenia Unii Europejskiej i te głosy zawsze się pojawiały, a potem pojawiały się też wydarzenia polityczne, na które ja, one jakby nie były tragiczne, ale nie ma wątpliwości, że fala polityczna, która w tej chwili się wznosi w wolnym świecie, no będzie musiała również zmienić pogląd Niemiec na ten temat. I ja sądzę, że decyzje będą pozytywne. Oczywiście potem będą różne możliwości spowalniania tego procesu, ale to już też między innymi nasze zadanie, żeby to, przepraszam za ten kolokwializm, dopychać kolanem. Wczoraj w nocy właściwie odwiedził Warszawę w całej tej wielkiej serii wizyt, z którymi mieliśmy do czynienia, bo dzisiaj jeszcze Jens Stoltenberg przemawiający do zgromadzenia posłów i senatorów, ale wczoraj wieczorem z prezydentem Andrzejem Dudą, z ministrem spraw zagranicznych spotkał się powracający z Antalii po rozmowach z Ławrowem minister Dmytro Kuleba, minister spraw zagranicznych Ukrainy. To wbrew pozorom było jedno z najważniejszych spotkań. Warszawa stała się wczoraj hubem po prostu rozmów wolnego świata. Ważne było to, co się dzieje w Wersalu. Wersal, miejsce symboliczne. Ważne, żeby te decyzje były tak istotne, tak zdecydowane, mówię właśnie o Wersalu, żeby rzeczywiście były w stanie powstrzymać Rosję, a sankcje mają za zadanie przede wszystkim uświadomić różnym grupom społeczeństwa rosyjskiego, w tym takim osobom z elity władzy, którym jakieś przyświecają jednak jakieś, nie mówię o ideałach, ale po prostu ideę zdrowego rozsądku, że koszty tej wojny i zdecydowanie wolnego świata, żeby ją zakończyć i żeby osądzić winnych, koszty będą bardzo wysokie. Właściwie każdy dzień podwyższa te koszty. takie zadanie też mają sankcje.
Pani minister, mówi pani o sankcjach, o zdrowym rozsądku. Czy tego zdrowego rozsądku nie brakuje wśród unijnych parlamentarzystów? Tak Zbigniew Ziobro skomentował rezolucję Parlamentu Europejskiego wzywającą do szybszego przyjęcia mechanizmu warunkowości pozwalającego na wstrzymanie wypłat z budżetu państw członkowskich. I teraz cytuję. W pierwszej kolejności Parlament Europejski powinien dzisiaj żądać nałożenia sankcji na samą Unię i te kraje, które dalej finansowo wspierają Putina. Jak pani ocenia to głosowanie sprzed dwóch dni?
No jak ja mam oceniać? No wie pan, jak ja głosowałam. Przecież jest jasne. No też powiedzmy sobie szczerze, że oczywiście to ma wielkie znaczenie symboliczne, bo faktycznie jest tak, że polscy i to wiodący politycy, tacy, którzy pełnili najwyższe funkcje w państwie, głosowali de facto przeciwko funduszom, które się należą całemu polskiemu społeczeństwu, niezależnie od tego, jak kto głosuje, w jakiej jest sytuacji. To są pieniądze, które oznaczają rozwój Polski. To są pieniądze, które mają nam pomóc w pokonaniu no też tego wielkiego wyzwania, jakim jest fala uchodźców. Ja przypomnę, że to jest fala, jakiej nie było od II wojny światowej. To, co się działo, mówię też o tempie napływania uchodźców, to, co się działo w innych miejscach, było znacznie bardziej rozłożone w czasie. I w takim momencie głosowanie przeciwko funduszom i podnoszenie no, zupełnie wyssanych z palca argumentów, bo przepraszam, zarzucanie tam w projekcie tej rezolucji, że Polska jest przeciwna migracji. No, ktoś oczy w ogóle ma, ktoś ogląda wiadomości, ktoś widzi, co się dzieje w Polsce, w każdym mieście w Polsce. Jaka Polska jest przeciwna migracji? No to trzeba naprawdę upaść na głowę, żeby takie twierdzenia popierać w ogóle, no bo że ktoś może nie wiedzieć i wysnuwać takie wnioski, no to się zdarza. Tylko żeby sprawa była jasna, proszę państwa, to nie jest czas, gdzie decyzje Parlamentu Europejskiego. Parlament Europejski jest ważny w tym sensie, że on daje pole do zrobienia bardzo wielu dobrych rzeczy. Nadal, teraz też. I pora się zająć każdy w swojej dziedzinie, w której jest specjalistą, taką pracą, która służy Polsce. Rzeczywiście. Te rezolucje to jest po prostu idiotyzm. One nie są legislacyjne. To jest po prostu symboliczna, polityczna manifestacja, idiotyczna, ale tylko symboliczna na szczęście.
Pani minister, jak rozmawialiśmy już wielokrotnie, pytałem się panią o nastroje w kuluarach wśród europosłów. Czy one się trochę zmieniają? Czy inaczej trochę patrzą na Polskę?
Oczywiście, że się zmieniają. Wielu europosłów już pojechało na granicę. Ja, jedna z delegacji niewielkich, która ruszyła, na szczęście tam byli posłowie zaprzyjaźnieni. Cały czas jak w drodze, jak jechali, moi koledzy o tym mówili. Rozmawiali o tym, że dopytywali się, czy dostarczana jest karma dla zwierząt, które gdzieś tam są przeprowadzane też. Jak pojechali na granicę, to po prostu oszaleli. Nie mówili ani słowa, tylko filmowali, tylko robili zdjęcia komórkami, bo po prostu ten obraz ich absolutnie zszokował, mimo tego, że to byli rozsądni ludzie. To były takie osoby, które zawsze wiedziały, co się dzieje na Ukrainie, wiedziały, jak wygląda wojna. To byli też ludzie z naszego regionu. A mimo to skalą tego, ale i zachowaniem Polaków byli zszokowani, a potem byli wiezieni na lotnisko w Jasionce i zobaczyli długą kolejkę osób z innym niż biały kolor skóry, krótko mówiąc, długą, kilkusetmetrową kolejkę. I zobaczyli to i zobaczyli, na czym polega ta propaganda, którą rozpętała Federacja Rosyjska, za pomocą między innymi Al Jazeera przed głosowaniem w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ-u o tym, że jest rasizm na granicy, że Ukraińcy, że Polacy stosują rasizm. A tam była stała taka kolejka, żeby po prostu dostać się na samoloty czarterowe,
i wrócić do domu.
Które też były załatwione. I wrócić do domu.
Pani minister,
jest prawda, tak to wygląda.
Pani minister, dziś mija 23 lata od naszego wstąpienia do NATO. Mówiła pani o tym lotnisku pod Rzeszowskim. Tam w tej chwili lądują samoloty właśnie z jednostkami i żołnierzami NATO. Jak ocenia pani działania Sojuszu Północnoatlantyckiego w momencie tak olbrzymiego kryzysu spowodowanego wojną na Ukrainie?
No, sojusz oczywiście ma, bo mówi, jeżeli mówi pan o działaniu antykryzysowym, w tym pomocy humanitarnej, czyli zapewnianiu tego bezpieczeństwa dużym grupom ludzi. Sojusz oczywiście pewne kompetencje w tym posiada, pewną koordynację prowadzi, ale to
bardziej chodzi o bezpieczeństwo nasze.
Uboczne. Myślę, że ma pan, właśnie tak sądzę, że ma pan redaktor na myśli to twarde bezpieczeństwo, nasze bezpieczeństwo. Nie ma wątpliwości, że wojna, agresja niezwykle brutalna, przestępcza agresja Rosji na Ukrainę spowodowała już wstrząs wśród sojuszników. Na pewno odbywa się bardzo znaczące wzmacnianie flanki wschodniej. Ta seria wizyt wczoraj też o tym świadczy. To jeszcze jest niewystarczające. Potrzebna jest większa solidarność w dostarczaniu broni defensywnej Ukrainie, bo takie były postanowienia. Sojusznicy prowadzą bardzo istotne konsultacje w ramach swoich możliwości. Jest dostarczane, no cóż, Polska i właśnie te tereny, o którym mówimy przede wszystkim, są bardzo istotne z punktu widzenia zasilania walczących Ukraińców w broń, która no, pozwoli się obronić przed straszliwymi atakami, z którymi mamy do czynienia. Zostały wzmocnione kontyngenty sojusznicze w Polsce już. To jest 10 tysięcy, nie kilkaset, jak to było na początku, nie kilka tysięcy, tylko około 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich. Dotarły już dwie baterie Patriot. Polskie władze apelują i my wszyscy też poprzez nasze może kontakty apelujemy o jak najszybszą realizację tych programów modernizacji polskich sił zbrojnych, usprzętowienia polskich sił.
I oby to jak najszybciej się stało. Apel prezydenta do prezydenta Dudy, do pani wiceprezydent Stanów Zjednoczonych może przyniesie.
Pod którym się podpisujemy całym sercem wszyscy.
Bardzo dziękuję pani minister za dzisiejsze spotkanie i do usłyszenia.
Dziękuję, do widzenia.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.